Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Moto Doradca. Dzisiaj ze mną BMW serii 1 o tajemniczym oznaczeniu 128 Ti. Od razu powiem, gdy zaproponowano mi to auto do testu, tak sobie pomyślałem...
No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
I nie chodzi o to, że mam coś do małych samochodów, bo one są świetne. Do miasta, dla kobiet, czy dla bogatych rodziców, żeby kupić je swoim młodym pociechom na 18. Po prostu nie jestem do końca miłośnikiem serii 1, ale chcę dać temu autu szansę. Już od samego, można powiedzieć, że debiutu, od pierwszej generacji, czyli od 2004 roku, gdy debiutowała seria o oznaczeniu kodowym E87, przez F20 czy F40 stwierdzam jedno. Te auta są stworzone jako wspólna całość. Takie małe, miejskie kombi, sportback, jak zwał, tak zwał. Tym bardziej dla purystów motoryzacyjnych, jak i miłośników driftingu, zapewne informacja o tym, że taki hot hatch ma napęd naprzód. No jak tu driftować pod Biedronką, jak nawet nie ma hamulca ręcznego, tylko jest przycisk. Jak widać, ta tendencja rozwijania, szczególnie w marce BMW, przedniego napędu w ostatnim czasie nabrała tempa. Czym jest to spowodowane? Na pewno chęcią odkrycia nowego rynku, przełamania tej bariery, dostania się do tego segmentu, gdzie faktycznie tych aut sprzedaje się bardzo dużo. Jakby nie patrzeć, segment A, B czy C jest przede wszystkim zarezerwowany dla aut przednionapędowych w głównej mierze. Jakby nie patrzeć, budowa auta z przednim napędem też jest o wiele tańsza. Czy BMW nie ma doświadczenia w budowaniu aut przednionapędowych? No jest mi. Kto jest głównym konkurentem tego auta? Mówią, że podobno Golf. Sprawdźmy to. No dobrze, zatem czym jest ten magiczny skrót TI? Może tutaj powinno być GTI, tylko brakło znaczków. TI to Turismo Internazionale. W słowniku, jak i nomenklaturze motoryzacyjnej można spotkać szersze wyjaśnienie tego sformułowania, że jest to nic innego jak usportowiona seria, między innymi takich modeli jak Alfa Romeo Brera, czy chociażby Alfa Romeo 159. Aha, my tutaj BMW mamy. No to BMW też. I to w sumie już od lat 60., bo był model 1800 z oznaczeniem TI, potem model 2000, potem E36 w kompocie 323 TI, czy chociażby E46 325 TI. I tak w sumie można powiedzieć, że na ponad 15 lat BMW zapomniało o tym oznaczeniu, dopiero teraz wraca przy serii 1. Czym jest to TI? No TI to tak jak w Golfie GTI, nie top, ale coś poniżej. Tak samo widać tutaj. Mamy topowe M135 z X-Drive'em 2.0 306 koni. Dużo, dużo poniżej mamy 120i, czyli 2.0 178 koni. I właśnie to wpasowuje się idealnie po środku. 2.0 265 koni z napędem naprzód. Niech nie zmyli Was oznaczenie 2.8, to już nie jest tak jak było kiedyś, że można było spekulować, że jest tu silnik 2.8 pod maską, bo jest to właśnie silnik dwulitrowy, te oznaczenia już od lat się zmieniły i są trochę na wyrost, ale przede wszystkim cieszmy się z tego, że tutaj mamy pełnoprawną benzynę pod maską bez żadnych wtyczek. 265 koni, 400 Nm, 6.1 do setki. Zapewne dobrze to wkomponowuje się w całość. W poprzedniku mieliśmy auto z napędem na tył i z manualem, a tu jest wręcz odwrotnie. Auto jest z napędem naprzód i seria TI tylko i wyłącznie jest ze skrzynią automatyczną ośmiobiegową. Dobra, dosyć tego gadania, pokażmy auto z bliska. No dobra, gadu gadu, jak tam pozycjonować tą jedynkę w segmencie, mówmy o konkretach. Przychodzi pan Kowalski do salonu, chce wybrać taką jedynkę i co on otrzymuje względem innych modeli? Oczywiście nie jest to topowe M135i, więc wszystkiego nie dostanie, ale zatem co dostanie? Jak widzimy, jest to auto ospoilerowane, więc wyróżnia się względem biedniejszej odmiany, że to tak określę. Odmiana TI została tutaj wyszczególniona. Widać dodatkowe oznaczenia, szczególnie przy białym kolorze, te czerwone wstawki. Powiem Wam jedno, pasują. Przechodząc do bardziej technicznych aspektów, auto jest obniżone o 10 mm względem standardowej odmiany. Kurczę, i to czuć. Tutaj też są twardsze sprężyny, sztywniejsze stabilizatory. ale o wrażeniach z jazdy będzie trochę później. Mamy tutaj założoną szperę Torsena i szczególnie przy aucie przednionapędowym z większą mocą faktycznie to dosyć mocno daje radę. To auto jest lżejsze od M135i, no ale to naturalne. Tam mamy napęd 4x4, tutaj go nie mamy i ten balans masy jest o wiele lepszy. Tym bardziej, że to auto jest lżejsze o 80 kg. Mamy też 18-calowe felgi, jak widzicie, duże zaciski M-kowe. Felgi to są model Y-Spoke 553 M Bicolor. Mamy założone też opony Michelin Pilot Sport 4, więc to auto powinno bez problemu dobrze kleić podczas jazdy. No i z tyłu widzimy jakże zacny układ wydechowy. Trochę straszy. A jak on brzmi? Kurczę, tak nie do końca szczególnie. Dobra, zajrzyjmy do wnętrza. No dobra, zajrzyjmy do środka tejże jedynki. No w sumie to wnętrze znam, co najwyżej z Wami chcę się teraz podzielić moimi doświadczeniami. W pierwszej kolejności zapewne powinienem pokazać bagażnik. Bagażnik jest i wcale nie taki mały, chyba około 400 litrów, ale z drugiej strony, no tak, kobieta pojedzie na zakupy, tu dwie torby z Karoliny Hellery, tu dwie torby z Balmaina. W zupełności wystarczy, nic więcej nie potrzeba. Z tyłu miejsca też jest zapewne sporo. Umówmy się szczerze, ile osób autem tego segmentu na co dzień podróżuje w piątkę. Najczęściej to jest auto dla dwóch osób w większości przypadków, ale jakby nie patrzeć, miejsca nad głową jest sporo, mimo nawet tego szklanego dachu. Oczywiście to jest segment C, ale od tego konkretnego auta należy oczekiwać wiele, bo jakby nie patrzeć, to też jest segment premium w tym segmencie C i te auta do najtańszych nie należą. Ta BMW z tym oznaczeniem TI wyjściowo kosztuje 180 tysięcy złotych. Gdy podokładamy trochę opcji, tak jak w tymże konkretnym egzemplarzu, mamy 220 na liczniku. Oczywiście kwestia, ile wynegocjujemy jeszcze w salonie, to już sprawa indywidualna. Jakby nie patrzeć, auto jest spasowane dobrze. Oczywiście to nie jest wnętrze z BMW trójki czy czwórki, nie mówiąc o wyższych odmianach, ale jest spasowane poprawnie, no, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, trudno czegokolwiek się tutaj doczepić. Oczywiście dzięki odmianie TI mamy też trochę czerwonych akcentów, czerwone przeszycia na kierownicy, wewnątrz, na zewnątrz, na desce, na fotelach. Tutaj oznaczenie TI na schowku w stronę, aha, no dobra, może w dobrą stronę to jest, to ja źle na to spojrzałem. Podświetlenia na czerwono, fotele o, powiem Wam tyle, całkiem dobrym trzymaniu bocznym. Jak na codzienną jazdę więcej bym tutaj nie oczekiwał. Jest nawigacja, jest CarPlay, Android Auto i to w formie bezprzewodowej. Tylko podłączcie pod ładowarkę, bo baterie wcina jak szalone. Klima, szyby w prądzie, wszystko jest. Dobra, jedziemy. No to zapraszam Was na przejażdżkę. I pierwsza rzecz. Mimo, że nie jest to 135, to jak na wersję z oznaczeniem TI, czyli ugrzecznioną, nie spodziewałem się, że tak mocno będzie zaciśnięta szpera, która faktycznie wyciąga, czuć jak po prostu reaguje, jak szybko wprowadza nam to w auto w ruch, no i przy przednim napędzie pomaga. No właśnie, przedni napęd. Jak dobrze wiecie, lubię auta przednionapędowe. Znaczy, nie mam problemu z radzeniem sobie na torze z 4x4 czy autem tylnonapędowym, ale szczególnie na małych, technicznych torach, na takich, które no, wymagają od tego, by się trochę przy tym wszystkim napocić, małe przednionapędowe, mocne auto zdecydowanie będzie radziło sobie lepiej i osiągniemy o wiele lepszy czas. To auto, już pomijając zaciśniętą szperę, ma też układ kierowniczy ze 135, który jest precyzyjny. Każdy punkt, jaki mu dajemy na kierownicy, od razu przekłada nam się to na kołach. Też czujemy na dziurach sztywniejsze zawieszenie. Mimo, że jest tylko 10 mm obniżone, to jednak usztywnione sprężyny sprawiają, że no, czuć każdą dziurę, ale może też w tym szaleństwie też jest jakaś metoda. jedna najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o prowadzenie. Pamiętajmy, może nie jest to top, no ale 265 koni, 400 Nm, napęd naprzód, agresywnie nastawione zawieszenie, jak i szpera, zachęcają do bardziej dynamicznej jazdy. Co za tym idzie, też trzeba umieć zapanować nad tym samochodem. Mamy tutaj dodatkowo założone opony Michelin Pilot Sport 4, więc one bez problemu będą radziły sobie, szczególnie przy trudniejszych, bardziej wymagających zakrętach i przy większej dynamice. Dajcie też znać, czy Wy wybieracie napęd przedni, tylny, czy bardziej 4x4. Jeżeli chodzi o walory jezdne wewnątrz, powiem Wam tyle. Na początku miałem pewien problem z ustawieniem fotela. Nie mogłem dobrać dla siebie optymalnej pozycji, żebym czuł się komfortowo, tym bardziej, że pas nie jest regulowany na wysokość. Chwilę mi to zajęło. Teraz powiedzmy, jak dla mnie pozycja dobrana jest jak należy. Wewnątrz też jest przestronnie. Oczywiście mówimy o małym miejskim aucie, ale widoczność jest dobra i spokojnie pasażerowie z tyłu nie będą mieli większego problemu, żeby zająć miejsce. No właśnie. Coś tam mruczy. Ale jeżeli szukacie strzałów z wydechu, Hyundai i30N albo Megane RS Trophy, mimo że ten tłumik końcowy jest tutaj wielki, olbrzymi, to auto jest trochę bardziej mimo wszystko ugrzecznione. Jeżeli chodzi o silnik, tak jak wspomniałem, 2.0 doładowane, 265 koni, 400 Nm, 6.1 do pierwszej setki, maksik 250 km na godzinę. No można nazwać to auto pełnoprawnym hot hatchem i zapewne tak jest, bo ten silnik chętnie wkręca się na obroty, nie ma z tym większego problemu. Tutaj mamy 8-biegowy automat, ale co ciekawe, nie jest to skrzynia dwusprzęgłowa, jest to skrzynia konwencjonalna. Jedne marki rozwijają dwusprzęgłówki, a drugie marki po prostu idą w kierunku poprawiania skrzyń hydrokinetycznych. I najgorsza rzecz, że zachęca do bardziej dynamicznej jazdy i trzeba tutaj dosyć mocno uważać. Co do spalania, już tak na samo zakończenie zjazdy, to co podaje katalog, to tak razy dwa sobie można pomnożyć, mniej więcej. Ale z drugiej strony nie mamy tu wtyczki, nie mamy tu żadnych dodatkowych bajerów, więc cieszmy się z tego, że jest tutaj taka pełnoprawna motoryzacja. No to pora na małe podsumowanie. BM-ką jedynką przejechałem przez dwa ostatnie dni blisko 600 km. 70% mniej więcej to była trasa, 30% to było miasto. Pewnie przez weekend jeszcze ze 400 dołożę, ale można powiedzieć, że to jest taki przebieg, który relatywnie jest w stanie nam coś więcej powiedzieć o aucie. I naprawdę to auto jest fajne, żeby była jasność. Tylko nie dla mnie, bo to nie jest mój gust. I nie chodzi tutaj, że nie wiem, coś jest nie tak ze zderzakiem, coś nie tak jest z lampami, czy grill jest za duży, bo jak widzicie, ten grill tutaj nie jest jakiś zbyt wielki, on nie rzuca się tak w oczy, jak chociażby w nowej M4. Ale tak jak mówiłem, ta bryła nie do końca do mnie przemawia, bo to jest trochę takie ala miejskie kombi. Ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, bo będzie masa osób, która powie: Waldek, ale przecież to auto wygląda świetnie, czego ty od niego chcesz? I za to jak najbardziej szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o ten przedni napęd, o którym tak wcześniej zacząłem mówić, BMW już sukcesywnie ten przedni napęd nam serwuje, bo była dwójka Active Tourer, była X2 w międzyczasie, no teraz jest jedynka. Jeden z moich prezesów, gdy jeszcze pracowałem na etacie, mówił: Waldek, pamiętaj jedno, zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia. Ja wiem, że to brzmi trochę paradoksalnie i absurdalnie, i może nie do końca dotyczy to też tak w 100% BMW, bo to nie tyle, że BMW teraz mówi: nie, zmieniamy decyzję, robimy przednio napędowe auta. To jest bardziej dostosowanie się do rynku, bardziej popatrzenie na to, czego oczekują klienci, bo jak klient wchodzi do salonu i patrzy na takie auto, ojej, ono jest z przednim napędem, a ile trzeba dopłacić, żeby mieć tylny napęd? No nie ma raczej takich pytań. Częściej będą pytania, ile trzeba dopłacić, żeby mieć napęd 4x4, bo taki jest obecnie trend. Więc idąc dalej za ciosem, jeżeli klient nie docenia tylnego napędu, szczególnie w przypadku aut miejskich, to to po co podrażać koszty produkcji, robić wał, przekonstruować całą sylwetkę auta, żeby dostosować je do tylnonapędowego mechanizmu, jak można zrobić przednionapędówkę, tym bardziej, że no, silniki tutaj raczej 2 litrów już nie przekraczają. Zapewne obniża to koszty, jak i też ułatwia produkcję tego samochodu. Za tym idzie to auto z tym przednim napędem, naprawdę prowadzi się bardzo fajnie. No i teraz takie zestawienie. 128 Ti czy Golf GTI? Dla jednych to będzie, ale zaraz. No Golf to nie segment premium, ale powiem Wam, że patrząc na tą premiumowość, to jedynkę i Golfa w tej chwili różni 28 tysięcy, jeżeli chodzi o cenę, czyli nie tak wiele. I mimo wszystko wybrałbym w tym zestawieniu BMW-kę. Bo jak Golf też dobrze się prowadzi, tego Volkswagenowi ująć nie można, tak w BMW-ce czuję się bardziej komfortowo. Ta sylwetka jest jaka jest, bo ona nie jest zła. To jest tylko może moje czepialstwo, ale BMW-ka mimo wszystko wydaje mi się, że bardziej spełniłaby moje oczekiwania, jeżeli chodzi o codzienną eksploatację. Ale to są tylko moje dywagacje. Podzielcie się w komentarzach, co Wy myślicie o tym aucie. Wspominam jeszcze raz, co wybieracie, czy przedni, czy tylny napęd, czy 4x4. Dajcie znać też w komentarzach. A ja idę korzystać z tej jakże pięknej pogody. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hey!